Tak, bardzo proszę.
Zamknij drzwi, Arno.
Tak, zamknij drzwi, Arno.
Gdzie się wiesz podle mnie? Asia patrzy, laptop się nie zajarał. No właśnie.
Jesteśmy w synagodze.
Wszyscy wiemy.
W języku jidysz szara godzina to będzie Die Groje Show. I przygotowałam dla was, spróbowałam sobie przetłumaczyć z oryginału pamiętniki, kroniki Jezechiela Kocika. Urodził się on w 1847 roku w Kamieńcu Litewskim. To jest tutaj niedaleko, na wysokości Czeremchy, parę kilometrów po drugiej stronie granicy. A zmarł w Warszawie w 1921 roku. Żydowski pisarz, pamiętnikarz, jeden z założycieli współczesnej artystycznej literatury w jidyszu. Jego pierwszy tom wspomnień wyszedł właśnie w Warszawie w 1912 roku i jak dotąd jeszcze nie został na język polski przetłumaczony. W 8 roku życia ojciec nareszcie oddał mnie Mohamedowi Motę, u którego chciałam się uczyć już 2 lata temu. To był dobry Mohamed. W związku z tym, że nie bardzo bił dzieci, osiągały one przy nim gute pole in lernen, dobre rezultaty w nauce. Uczył maluchów gemore, gemary, z grojze wielkim efektem. Także godzinę dziennie spędzał na snuciu maluchom majse z fun geonim, majse o wielkich uczonych i o wszystkim, co się dzieje ob oif jener welt, na tamtym świecie. Dreine, mianowicie tak, jak rzeszoim, grzesznicy, matern sich, męczą się, noch in teut, po śmierci, 100 lat geseider, pod rząd. Weiter dalej opowiadał ze szczegółami o drodze umarlaków, wie azoi es begagenen arosze, jak spotyka grzesznik malache chabole, kiepskich aniołów na drodze do gehenny, piekła. Prawił o rozmiarach piekła, o smażeniu się w piekle i tym podobnych rzeczach. Zgodnie z tym, co powiadał Lloyd Roth Derzelt, każdy cadyk, czcigodny człowiek, musi leiden odpokutować po śmierci pod pręgierzem złego anioła. Po takiej porcji otrzymuje się wezwanie do piekła. Każdy cadyk, nawet największy, musi iść na 12 hadoshim miesięcy do Gehenny. Na drodze do piekła spotykają go malache chabole, które szmejsen obsmarowują go, a Ritter rózgami, on warfen im rein i wrzucają go do Barg Feier, stosu ognistego. Ze stosu ognistego przerzuca się go na Barg Eis, stos lodowy. Tak przerzuca się go von Barg Eis in Barg Feier und wieder zurück i znów z powrotem. Następnie der Noch. Jeśli jest a grojse grosze, rzucają go malache chabole jeden do drugiego. Całych 1200 lat czekania, to znaczy do zrejst, 1200 lat skowyku w cierpieniu, zanim wpadnie się do tego Barg Feier. Mało tego, spotyka się na drodze 60 razy po 10 tysięcy malache chabole. A każdy z nich łupi żelaznymi, rozżarzonymi pałami. Następnie wzywany jest takowy do Gehenny. Tam powinien się już oczyścić. Opleiteren sich przez 12 chadosi. Mehr Zeit, więcej czasu, żaden w Gehenem nie przebywał. Kiedy dostał się do Gehenem, znaczy jest już dobrze. Schon gut. Ale zanim tam trafi, męczy się człowiek setki lat w ogniu, w wodzie, w lodzie i w chłodnym pocie. I nasz rabbi, chcąc rzecz przedstawić bardziej realnie, wyznaczył tuszem i piórem na papierze rozmiary Gehen. Według Lloyd, jego Rechnung, rachunków, Gehenne ma 12 setek lat długości chodu i 400 szerokości chodu. A jeszcze, core, bieda z Gehennem jest taka, że człowiek nie wie, gdzie znaleźć dla siebie drzwi. Gdyby wiedział, zaraz by w nie wszedł, wybawiając się od razu ze strony Malache Chabor. Wierci się więc tam i z powrotem szuka tych drzwi, łapiąc derbaj przy tym kolejny raz. I rabbi pokazuje nam palcem, jak człowiek stoi, duzich zdaje się przy samych drzwiach, ale wraca z powrotem. Już przeszedł 400 lat. Weitkeit daj w jedną stronę i 12 setek lat długości. Und weiter i dalej 400 lat. Die Breite szerokość. Und weiter 1299 lat i 12 miesięcy. Wołom, ponieważ drzwi są szmole, wąskie in ek na końcu. Z tego powodu Auzo przechodzi on mimo, a rum na rum tym grenem pośród Malache Chabore 3199 lat. A dusza cadyka treft trafia do drzwi Gehennem od razu. Nie musi wędrować a rum na rum przez tyle lat. A jeszcze rabbi lubił opowiadać o Nisim, cudach wileńskiego Gaona, o jego wiedzy niezmierzonej, że był obserwatorem gwiazd, a gdy zechciał dowiedzieć się, jak wielka jest Stern, gwiazda, i co się na niej odbywa, to zapraszał wszystkie Stern do swego stołu. Dobrze je analizował, patrach. On obserwował. Pewnego razu powiedział rabin. Poszedł der Wilner Gohen na wesele do wielkiego bogacza i swat Mechuten. Poprosił go Meszamy Zain potraktować dobrym słowem, rozweselić nowożeńców. Siądę przy klezmerach, powiedział Gohen. Usiadł przy klezmerach, by posłuchać, jak grają. Potem powiedział, że jeśli zrobić w klarnecie, na jakim gra klezmer, to a tam to dziurki, to zabrzmi tak świetnie, iż wszyscy goście w Hanoi Robin otrzymają zadowolenie. Zrobione dziurki w miejscach przez niego wskazane. Gwizdno. Zagrało to tak, że od słodkości wszyscy zebrani potracili zmysł. Trzeba było pozatykać te dziurki. Takie majsy prawił nam motkę Mełamet cały dzień, a my siedzieliśmy i słuchaliśmy, jak zaczarowani. Zimowymi wieczorami wracaliśmy z hederu o 8:00, 9:00 wieczorem do domu. Powieczerzawszy, opesem weczerę, wychodziłem do pokoju babci Bajle Hasze, gdzie wraz z całą rodziną głównie przebywała. Najczęściej widywałam tam kobiety z Lejtkę, Schulhofer, szamansem, prysłużnikiem w synagodze, który mieszkał w babcinej kuchni wraz z żoną Kechin, kucharką. Tak ten Lejtkę też miał zwyczaj opowiadać grube majsy o Sorin w Władcach, Tajwlonim w Czartach i o Kiszefmachers, czardzieja. On są Wassermenschen i Wodzianych. Opowiadał, jak raz jechał Bałagoł, woźnica, z grupą Habrei, Żydów. Patrzą, a tu na drodze stoi duża, piękna gęś. Gans. Bałagoł oczywiście wziął gans i przywiózł do domu. I nocą, gdy wszyscy spali, gans zaczęła się rzucać i szamotać. Bałagoł zapalił świecę i zobaczył, że gans, pół człowiek, pół gęś, strasznie nabałaganiła wokół siebie. Bałagoł, ni to żywy, ni to martwy, popędził do rabina. Ten zaś wysłał 10 ludzi, którzy zaczytali głośno psalmy. Gdy przeczytali wszystkie psalmy, gans zamachał skrzydłami i odleciał. Tajwlonim, opowiadał on, lubią skakać na koniu, ale nie na chrześcijańskim, a jak raz na hebrajskim. Wchodzą raz Hebrei bałagoły rankiem do stajni i widzą mokre konie. Od potu aż harczą, po prostu są tak zmęczone, jakby tylko co powróciły z dalekiej drogi. Innym zaś razem rankiem bałagoł zobaczył w stajni martwego konia. Koła wozu połamane, lejce porwane. Tych niesamowitych historii znał całą masę. Raz opowiadał, była w kamieńcu Hebrajka, której mąż krawiec wyjechał do Odessy. Początkowo przysyłał listy i pieniądze, ale potem przestał. Ni listu, ni pieniędzy. Pojechała kobieta do Szereszewa, sztetle nieopodal kamieńca, do kołduna. Ten ją poprosił o 10 rubli, zapewniając, że mąż na pewno wróci do niej wierzchem na kaczarzie po grzebaczu. Tak też się stało. Kolejnej nocy mąż stuka w okno, płacze i prosi, by jak najprędzej wpuściły go do środka. Skarżył się, że strasznie się zmęczył podróżą i zaraz chyba zemdleje. Żona natychmiast mu otworzyła. On wleciał na kaczarzie i padł nieprzytomny. Kobieta narobiła rabanu, spiekli się ludzie i zaczęli czytać psalm. Facet stanął na nogi i powiedział, jak to nocą jemu w Odessie ukazała się wielka, żelazna ręka, która wyciągnęła go z łóżka, posadziła na kaczaruchu i przykazała: pojedziesz do domu. W ciągu nocy dostaniesz się do swojej żony i poprosisz o przebaczenie. Facet się spłakał. Jak można w jedną noc przejechać taką drogę? To przecież 6 tygodni jazdy. No ale dostał przekaz. Jeź i pojechał. I to nie pojechał, a poleciał. Nad górami, dolinami, nad dachami i rzekami. I właśnie tu wrócił takim, jakim go Bóg stworzył. Pamiętam jedną ciekawą historię. Raz umarł taki jeden i po setkach lat męczarni za swoje grzechy przyprowadzono go przed wysoki sąd, by wyjaśnić, czy zaistniała w końcu możliwość dopuszczenia go do raju. Wysoki sędzia już miał wydać pozytywną decyzję w tej sprawie, ale nagle pojawił się szatan, komunikując: ciąży na nim jeszcze jeden wielki grzech. A dokładnie, on zjadł 2 pody tłuszczu zwierzęcego, smalcu. Człowiek zapłakał. Co to znaczy 2 pody smalcu? Kiedy? Co? To przecież bzdury jakieś. Ale szatan udowodnił, że gdy ten palił fajkę, to zawsze zapala ją przy pomocy świeczki. A ze świeczki przy zapalaniu fajki zawsze kapał smalec. W ten sposób za całe życie zebrało się 2 pody smalcu. W ten czas oddano go aniołowi nauczycielowi i znów zaczęto go katować za 2 pody smalcu połkniętego podczas kurzenia fajki. Takich to strasznych historii nasłuchałam się u swojej mamy. od lejpki szamesy. Można sobie wyobrazić, jakim strachem przepełniły one moje dzieciństwo. Jakie przerażenie wzbudzały czorty, złe duchy i świat pozagrobowy, w którym najwięksi cadycy musieli znosić tortury aniołów męczycieli. 12 miesięcy piekła, gdzie przypiekają, smażą, podwieszają chłopów za języki, a baby za cycki i włosy, gdzie smażą się w największym na świecie ogniu przez 400 lat z rzędu. Pamiętam, raz mi się porwał cyces, frędzel od chusty modlitewnej. Dniem tak zaulałem, że zapomniałem przyczepić nowy. Nocą, przed snem, przypomniałem sobie o tym zaniedbaniu. To było jakoś tak niezadługo przed strasznymi dniami. Na jąki pół, będąc bardzo porządnym malcem, gorzko zapłakałem nad swoim grzechem, porwanym cycesem. U zmierzchu święta, wróciwszy do domu z chasyckiej molenny, powieczerzawszy po poście, choć miałam wtedy tylko 8 lat, ciągle czułem ten grzech porwanego cycesu. Po wieczerzy poszedłem do dziadka. Domy stały tuż obok siebie. Zalane światło, była noc księżycowa. Przyszedłem pod dom dziadka. Już miałem wspiąć się na ganek, gdy ujrzałem sąsiada, Herschela Meyerowicza, stojącego przy ganku swego domu. Ucieszyłem się, widząc go. Już wspomniałem, wspinałem się na ten ganek, gdy zobaczyłem, jak Herschel się unosi. Wyżej i wyżej, aż wzniósł się ponad dach i zrobił się biały jak śnieg. Wystraszyłem się. Zrozumiałem, że to czort, a nie Herschel Meyerowicz. Ostatkiem sił rzuciłem się na ganek, ale padłem nieprzytomny. W domu dziadka słyszeli, jak padałem. Wybiegli na zewnątrz, znajdując mnie nieprzytomnego. Oczywiście powstało zmieszanie. Zbiegli się ludzie, ocucili mnie, położyli do łóżka i zasnąłem. Zawołano znamienitego doktora Josłę wraz z felczerem, który pozostał przy mnie na noc, wraz z babcią. Rankiem zrobiło mi się lepiej. Opowiedziałem babci całą historię z czortem, byłym Herschelem Meyerowiczem. Dodałem, iż wiem, dlaczego przyszedł do mnie czort. Chodziłem z oberwanym cycesem. W tamtych czasach było głośno o awarockim, znaczy nowogródzkim, dybuku, jaki zamieszkał w pewnej dziewczynie. Wozili ją po wszystkich cadykach i wielkich hrabinach, żeby wygnać tego dybuka. W całej Litwie nasiał zamętu ten dybuk. Wiele majs rozkręciło się wokół niego. Tu czytał psalm, tam wykładał traktaty talmudyczne, a gdzie indziej gemorę i pouczenie. Takiej historii powstało wtedy bezlicz. Wozili dziewczynę z miasta do miasta. W końcu przybyli do rabina w Kamieńcu. Rabin odprawił na cmentarz, na którym zebrał się cały sztab. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Rabin wysłał szamesa Reb Bejnusza, by przeczytał na cmentarzu takie to a takie fragmenty i by rozkazał dybukowi wyjść w imieniu rabina i w imieniu wszystkich rabinów. Też chciałam tam pójść, popatrzeć, jak wyganiają tego dybuka, ale tato nie puścił, dlatego, że wokół dybuka krąży wiele złych duchów. Szames Hebbejnusz przyszedł na cmentarz i przeczytał fragmenty ze wszystkimi przykazami. Gdy wtem dybuk zawył: nie chcę wyjść, mniej tu jest dobrze. Pojechali z dziewczyną do Brysk, Brześcia, do rabina Jakowa Meyera. To był wielki mędrzec i cadyk, Jakow Mej, również poradził odwieźć Dybuka na cmentarz. Oczywiście, jak wszędzie, wszyscy brzescy Żydzi, mężczyźni, kobiety, dzieci, przyszli popatrzeć na niesamowitego Dybuka, który tak długo trzyma się dziewczyny i za nic nie chce wyjść. Reb Jakob Meir wysłał do Dybuka Szamesa sądu rabinicznego, Reb Leiba, by ten w imieniu rabina miasta rozkazał mu wyjść natychmiast. Rabin powiedział Reb Leibowi, by ten rozkazał Dybukowi wyjść przez mały palec u ręki. Tak napisano w kabale, że Dybukowi najłatwiej wyjść przez mały palec u ręki. Reb Leib przedstawił Dybukowi rozporządzenie rabina. Ten zaś się rozpłakał, że wychodzić nie chce. Reb Leib wyjaśnił, że jeśli nie posłucha, to rabi razem z innymi rabinami zarządzą mu harem, wykluczenie z żydowskiej wspólnoty. A wówczas na wieczność znajdzie się tam, gdzie dusze szwędają się z końca w koniec tego świata i na wieki nie będzie mu zbawienia. Dybuk odpowiedział gorzkim momentem. Już wejdę, wejdę, ale niech rabi powie, co mam ze sobą zrobić, gdzie pójść. Reb Leib nie wiedział, co powiedzieć Dybukowi. Zdecydował pójść po porady do rabina, by ten wskazał, gdzie ma pójść Dybuk. Obok stał Reb Lipe Zuckerman, wielki mogacz, uczony rabrej i trochę apikojens, niedowiarek. Wielce ceniony przez gubernatora, znany z tego, że prawie na pamięć wyuczył się paru ze stron gemowa. Ten Zuckerman był również niezłym żartownisiem. Specjalnie przyszedł na cmentarz, by się pośmiać. Usłyszawszy, jak Dybuk płacze i pyta, co ma z sobą zrobić, a Reb Leib już biegnie do rabina po poradę, Zuckerman odezwał się na stój, stój, ja mu powiem, gdzie ma sobie pójść. U mnie mu będzie bardzo, bardzo dobrze. Podszedł, otworzył szeroko buzię i powiedział, chodź do mojej gęby. Usta wystawił prosto w twarz dziewczynie. Reb Leib wystraszył się, że Dybuk zechce wyjść papiką i resa, niedowiarka. Ale nie było żadnej odpowiedzi ze strony Dybuka. Najprawdopodobniej Dybuk nie chciał. Ale zebrany tłum, porażony i przestraszony faktem, iż Reb Leib może wyjść przed szereg i powiedzieć Dybukowi, by ten w niego wszedł i jeszcze podstawić mu swoją otwartość szóstą. I gdyby to nie był Zuckerman, zabiliby go i zakopali na miejscu, a Zuckermana się bali w mieście. Rabin żałował, że Dybuk taki nie wszedł w apikojresa. Miałby nauczkę wyśmiewanie się z takich rzeczy. Rabinowi było też trochę wstyd. Poradził zabić dziewczynę do rabina z Lachowicz. Jak się ta sprawa z Dybukiem skończyła, już nie pamiętam.
Już, Asiu, dziękujemy.
Za jego dom. Dziękuję, Asiu.